Cyfrowe życie filmów. 9 listopada 2009:00. Komisja Europejska postanowiła poważniej zmierzyć się z problematyką dostępności utworów cyfrowych, rozproszonych w wielu programach, które należałoby dostosować do nowych wyzwań, wynikających z unijnych dokumentów politycznych i prawnych. Przeciętnego użytkownika nie obchodzi, jaka platforma techniczna służy mu do oglądania telewizji, filmów, słuchania muzyki. Chce mieć prawo do subiektywnego wyboru ulubionych utworów, mieć je zawsze pod ręką, bez konieczności każdorazowego pokonywania barier zbudowanych przez tych, którzy chcą mu stale przypominać, że użyczono jemu tylko na chwilę. Kwestie te mają dla Europy istotny kontekst ekonomiczny. Część sektora kreatywnego, która obejmuje publikacje książkowe, czasopisma, muzykę, produkcje audiowizualne, filmy i gry online, to 3% unijnego rynku pracy i 2,6% unijnego PKB. Ten udział będzie rósł razem z upowszechnianiem szerokopasmowego dostępu, obejmując nowe dziedziny przetwarzania i udostępniania informacji. W przypadku najbardziej złożonych przedsięwzięć twórczych, jakimi są wielkie produkcje filmowe, ekonomiczny kontekst rozważań dotyczy też udziału rynkowego filmów amerykańskich, w tym wpływ USA na techniczną standaryzację w obszarze nowych technik, na przykład filmów 3D, gdzie w Europie dopiero powstają zasoby produkcyjne. Poza tym jest wiele niełatwych do rozstrzygnięcia kwestii kulturowych, językowych i ochrona praw mniejszości. Komisja Europejska zapowiada opublikowanie w marcu 2010 roku Europejskiego Programu Cyfryzacji. W ubiegłym tygodniu pojawił się komunikat na temat ochrony praw własności intelektualnej w warunkach cyfrowej ekonomii, podsumowujący debatę nad opublikowaną w 2008 roku z Zieloną Księgą. Równocześnie dwie dyrekcje generalne do spraw społeczeństwa informacyjnego i do spraw rynku opublikowały dokument studialny na temat problemów z ochroną kreatywnych treści na wspólnym cyfrowym rynku europejskim. S. 156851 równi i równiejsi. Konsumenci zachęcani łatwością, z jaką można dokonywać zakupów w internecie, z coraz większą irytacją pytają, dlaczego niektóre treści audiowizualne, na przykład w iTunes czy księgarni Amazon, nie są dostępne we wszystkich krajach, chociaż nie ma przeszkód technicznych. Dotyczy to również dostępu do transmisji z koncertów i wydarzeń sportowych. Na co dzień dotykają nas ograniczenia w dostępie do niektórych kanałów sportowych z powodu opacznego pojmowania przewagi konkurencyjnej przez właścicieli platform cyfrowych. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania Okrągłego Stołu przedstawicieli światowej branży muzycznej z Komisją Europejską, przyparci nieco do muru, producenci zadeklarowali działania zmierzające do otwarcia na równych zasadach na wszystkich rynkach. Trudności wynikają w równym stopniu z zawiłych ograniczeń, wiążących poszczególnych dysponentów praw licencyjnych na lokalnych rynkach, w tym często stosowanych, krępujących swobodę umów na wyłączność, jak i z różnic w szczegółowych rozwiązaniach prawa krajowego. Wielu oferentów treści ogranicza się do działania na rynkach lokalnych tylko dla własnej wygody. Powstanie wspólnego unijnego rynku dla treści cyfrowych to nie tylko realizacja europejskich zasad traktatowych. Uproszczenie i uelastycznienie systemu licencjonowania powinno zaowocować wzrostem obrotów, chociaż oczywiście uderzy w interesy wielu pośredników. Wiele ambitnych projektów, jak na przykład Biblioteka Europeana, grzęźnie w inercji prawdziwych lub pozorowanych problemów, gdy tymczasem dostępne w sieci zasoby biblioteki i archiwów amerykańskich mnożą się z każdym dniem, stając się bezcenną pomocą dla uczniów, studentów, naukowców i zwykłych ludzi. S. 156852 darmowe i płatne. Wielu twórców amatorów cieszy wolność i swoboda ekspresji i łatwość zaistnienia w publicznym obiegu w internecie. Troska twórców profesjonalnych o zabezpieczenie godziwego wynagrodzenia jest też zrozumiała. Ale nawet ci, którym nie zależy na wynagrodzeniu, zaczynają stopniowo rozumieć, że potrzebne są pewne instrumenty ochrony. Chcieliby zachować autorstwo udostępnianych dzieł, utrzymać integralność utworów. Problemy ze stosowaniem prawa autorskiego w sektorze kinematografii są bardzo złożone i niełatwo znaleźć łatwe rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że w tradycyjnym systemie z tandemów chce korzystać nawet facet, który nosi na planie kable. W internecie jest jednak coraz więcej dostępnej za darmo lub za symboliczną opłatą twórczości profesjonalnej. Cyfryzacja to okazja do szerokiego otwarcia archiwów, w tym zapewnienia stałego dostępu do kanonu filmowej klasyki, której dystrybucja tradycyjnymi kanałami nie jest łatwa. Jest to też okazja dodania drugiego życia filmom zapomnianym, niszowym, starym, powstałym w odległych kulturach. S. 156853 Ratujmy małe kina. Ciekawe mogą być skutki europejskiej dyskusji na temat kina cyfrowego, wynikające z ogłoszonych kilka dni temu przez Komisję Europejską konsultacji, które posłużą wydaniu w 2010 rok komunikatu przygotowującego propozycje zmian. Sektor filmowy jest w zasadzie prywatny i konkurencyjny, ale jest interesem publicznym, wyrażonym polityką kulturalną. Inwestycje związane z cyfryzacją kina, uwarunkowania międzynarodowe i skutki zmian są tak istotne, że uzasadniają publiczną debatę. To, że technika cyfrowa zmieniła sposób produkcji filmów i programów telewizyjnych, technikę narracji i środki wyrazu, w zasadzie każdy widzi, ale zmiany dotyczą całego przemysłu, a wpływ najwyraźniej się zaznacza w dystrybucji. Spadł radykalnie koszt wykonania kopii filmu. Mniejszy jest też koszt wykonania materiałów promocyjno-reklamowych. Sieci szerokopasmowe powodują, że system dystrybucji można zwirtualizować, zreorganizować. Ma to istotne skutki w obrocie transgranicznym. Z jednej strony, ostatnie lata zaznaczyły się konsolidacją sieci kinowych i postępującą dominacją kinowych multiplexów, oferujących głównie dobrze sprzedawalną filmową konfekcję. Ale z drugiej strony, cyfryzacja to szansa, że potencjalnie łatwiej też może być dotrzeć do publiczności kinowej produkcją alternatywnym czy niszowym. Komisja Europejska konsekwentnie walczy o tworzenie wspólnego rynku we wszystkich dziedzinach, a cyfryzacja produkcji filmowej jest wyraźną okazją do zadbania o lepsze warunki do rozwoju konkurencji, przeciwdziałania oligopolom multiplexów, a co za tym idzie, zwrócenia uwagi na mechanizmy wyboru filmów do dystrybucji dla mniejszych kin. Podstawowym problemem z finansowaniem procesu cyfryzacji kin jest to, że koszty dużych inwestycji w nowy cyfrowy sprzęt muszą ponosić właściciele kin, a oszczędności dotyczą dystrybutorów. Problem dotyczy przede wszystkim niewielkich kin jednoekranowych, których jest w Europie około 31%. W Stanach Zjednoczonych zastosowano model inwestora pośrednika VPF, który uzgodnił z dystrybutorami pobieranie składek odpowiadających oszczędnościom związanym z dystrybucją, a następnie finansuje zakup i serwisowanie sprzętu cyfrowego właścicielom kin. Model ten jednak jest również korzystniejszy dla multiplexów wyświetlających naraz wiele nowych filmów niż dla kin małych, gdzie nowe filmy pojawiają się z reguły w drugiej kolejności. Szacuje się, że w Europie około 20 000 sal kinowych mogłoby być wyposażonych w tym modelu, ale właściciele pozostałych przynajmniej 10 000 nie mogliby na to liczyć. Europejscy dystrybutorzy są amerykańskiemu modelowi bardzo niechętni, co tłumaczą większym rozproszeniem i innymi warunkami działania wobec rynku amerykańskiego. Dlaczego dystrybutorzy nie mieliby podzielić się korzyściami z oszczędności z kinami? W Polsce z inicjatywą Narodowego Programu Cyfryzacji Kin wystąpili w 2008 rok Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne. Obecnie jest on wymieniany jako projekt wspierany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Cyfryzacja kin może być też wspierana z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych, z czego zamierza skorzystać na przykład województwo małopolskie. Komisja Europejska proponuje też przyjęcie jednolitych zasad udzielania pomocy publicznej w związku z modernizacją małych kin. S. 156854 Jakość i dostępność. Cyfrowa wersja źródłowa filmu może być użyta do produkcji wielu różnych formatów i standardów kopii matek, pełnowymiarowej projekcji na dużym ekranie DCI, cyfrowej telewizji, DVD, wypożyczalni online, telewizji mobilnej. Dla twórców istotne jest, aby zachować kontrolę nad procesem postprodukcji, by efekt gwarantował ich intencje co do jakości, formy i integralności utworów. W standardzie DCI zastosowano rozwiązania, które kontrolują ustawienia projektora tak, aby taką jakość zapewnić. Praktyczna różnorodność zastosowań kopii użytkowych i zastosowane zabezpieczenia techniczne powodują, że w kinematografii pojawiły się koncepcje jednorazowej opłaty licencyjnej za użycie kopii matki do wykorzystania na wielu różnych polach eksploatacji, co być może sygnalizowałoby przełom w dotychczasowych bitwach i potyczkach o ochronę praw autorskich.